Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. A wraz z zaproszeniem, z tym pozdrowieniem zapraszam do tego, abyśmy wspólnie dzisiaj tworzyli czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Temat, który pragniemy dzisiaj podjąć, brzmi w następujący sposób. Wybory 2023 i referendum. Te dwie rzeczywistości dziś będą nas przejmować i naszą uwagę skupiać. Myślę, że nie tylko dziś, ale ostatni czas dość mocno jest związany właśnie z tą tematyką. Chcemy o nim mówić, chcemy również naświetlać te wszelkie niejasności. Chcemy również ukazywać wagę, powagę tego czasu, który przed nami, również i konsekwencje naszych wyborów. Moi drodzy, w naszym studiu gościmy dzisiaj panią Beatę Białowąs, działaczkę społeczną, byłą wicemarszałek województwa śląskiego. Bardzo serdecznie witamy, pani marszałek.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich osoby, które nas dzisiaj oglądają.
Bardzo nam miło, pozdrawiamy serdecznie. Pani marszałek, po raz pierwszy w naszym studiu?
Nie pierwszy raz, nie miałam ten zaszczyt, że już kilkakrotnie byłam, ale teraz może po takiej troszeczkę przerwie, ale bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo miło. Naszym gościem jest pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Bardzo serdecznie, panie ministrze, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy. Tak.
Oraz pan Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Panie ministrze, serdecznie witamy.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, telewidzom, telewizji Trwam.
Czas niezwykle intensywny, z pewnością również dla państwa, ponieważ jest to czas, w którym także i z pewnością spotkania z wieloma osobami, również przedstawianie tego, co państwo prezentujecie jako również i suwerenna Polska, jako także jeden z członków Zjednoczonej Prawicy. Panie ministrze, do zakończenia kampanii zostały 4 dni i 4 niezwykle ważne dni, ponieważ od wyborów, które przed nami, zależy przyszłość Polski. Tak wsłuchując się chociażby w przedstawicieli poszczególnych partii, no to słyszymy, że wszystkim zależy na dobru Polski. Tak przynajmniej nominalnie słyszymy. Ale kiedy popatrzymy na to, jak rozumiane jest to dobro Polski, to widzimy tutaj, że niejednokrotnie jest ono rozumiane diametralnie inaczej. Wobec tego, panie ministrze, jaka jest waga tych wyborów, przed którymi się znajdujemy i o jaką przyszłość Polski toczą się te wybory?
Z tą pewnością bardzo wiele osób zwraca uwagę, że te wybory mają szczególne znaczenie na tle w ogóle historii wyborów od 1989 roku. Te wybory 1989 roku na poły tylko demokratyczne 4 czerwca niosły ze sobą przełom, czyli były takim znakiem sprzeciwu wobec komunizmu. Natomiast one nie niosły jeszcze w pełni wolnego systemu. Zresztą myślę, że dzisiaj z perspektywy tych 30 lat już przeszło, mamy świadomość, żeby mówić o demokracji, wolnej Polsce, to nie wystarczy tylko i wyłącznie opierać się na wyborach, tylko trzeba stworzyć cały, można powiedzieć, świat kultury, uczelni, nauki i wielu innych instytucji, mediów, aby ten wolny, prawdziwy głos niepodległej Polski docierał do każdego domu. I to jest proces, w którym dalej jesteśmy. Ale ten proces jest bardzo zagrożony, bo chcą nam niektórzy naszą wolność, niepodległość, suwerenność odebrać. Zacznę paradoksalnie od tych zagrożeń związanych z Zachodem, bo dziś żyjemy w czasach bardzo niestety zmiennych i groźnych. Czas takiego spokoju i bezpieczeństwa minął. Nie przypadkiem jest bezpieczeństwo właśnie jest tym głównym hasłem, do którego odwołuje się obóz Zjednoczonej Prawicy. Ale wracając do kwestii zagrożeń i wyniku wyborów, który jest ściśle związany z tym, czy tym zagrożeniom Polska stawi czoło i je pokona, czy też może znaleźć się w ogromnym niebezpieczeństwie dla swojego wręcz istnienia. Pierwsza sprawa to są plany Niemiec budowy jednego państwa europejskiego. Tak naprawdę to nie byłyby państwa na wzór Stanów Zjednoczonych sfederalizowane, gdzie wszystkie stany mają równe prawa, tylko to byłoby państwo z ogromną dysproporcją siły przeniesioną tak naprawdę do Berlina. I o to Niemcom chodzi. Ten ostatnio plakat, jaki ukazał się w niemieckiej prasie, SPD, socjaliści niemieccy pokazali obrysy aktualnie Niemieckiej Republiki Federalnej już po zjednoczeniu z NRD i pokazali, że przed nami jest dokończenie tego procesu ze strzałkami na ziemię polskie. I to jest ich cel. Chcą budować jedno państwo i pod tym pretekstem likwidować państwa narodowe. Oni chcą naprawdę likwidować państwa narodowe, a to oznacza likwidację docelowo państwa polskiego. Drogą do tego ma być likwidacja jednomyślności w Unii Europejskiej. Z całą pewnością tak bardzo zależy im z tego powodu na tym, żeby Tusk został premierem, żeby opozycja wygrała, bo oni chcą Polsce odbierać tą niepodległość, wykorzystując tutaj swoich ludzi, swoje zasoby, którzy będą udawać, że są patriotami, będą serduszka sobie, prawda, przyklejać po to właśnie, żeby wprowadzić w błąd niczym ten diabeł, który się w ornat ubiera, a w rzeczywistości chce ukryć, co się pod tym ornatem kryje. I jak w tym powiedzeniu, tak i tutaj Tusk przebiera się w barwy biało-czerwone, pokazuje serduszko, dobroć, a w rzeczywistości wobec Polski ma bardzo złowrogie zamiary i chce realizować politykę Berlina i Niemiec. I to jest pierwsze ogromne zagrożenie, ale są też zagrożenia rzecz jasna związane z naszym stricte bezpieczeństwem, militarnym zagrożeniem, które jest związane ze wschodem z kolei. I tutaj to, co ten rząd Donalda Tuska pokazał, odwołując się do biblijnego zalecenie, po owocach ich poznacie, no to owoce rządu Tuska to jest marginalizacja polskiej armii, likwidacja bardzo wielu jednostek polskiej armii, ograniczenie polskiego przemysłu obronnego, redukcja polskiej siły zbrojnej i możliwości obrony i jeszcze do tego wprowadzenie pierwszej linii realnej obrony przed ewentualnym atakiem rosyjskim na linii Wisły, czyli oddanie połowy kraju, połowy narodu, polskich kobiet, dzieci, naszych rodzin pod władztwo rosyjskie, to jest to samo, saudatów. I tutaj też kwestia jest bezpieczeństwa. Nasz rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy, tutaj ogromną rolą i chcę oddać naszego koalicjanta, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wielką wagę przywiązuje do kwestii obrony Mariusza Błaszczaka, wicepremiera Błaszczaka, wykonał gigantyczną pracę. Miałem okazję uczestniczyć w pracy Komitetu Bezpieczeństwa, przygotowanie zupełnie przełomowej ustawy, która stworzyła podstawy do nowego finansowania potężnych zbrojeń. Z jednej strony poprzez zakup najnowocześniejszego uzbrojenia, które jest nam potrzebne już na teraz, można powiedzieć, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wschodzie, ale z drugiej strony strategicznego zbudowania polskiego przemysłu obronnego, który pozwalałby to bezpieczeństwo chronić. Więc mógłbym wymieniać więcej, ale choćby w tych dwóch płaszczyznach bezpieczeństwa od zagrożeń płynących ze stron Niemiec, które chciałyby zlikwidować de facto państwo polskie jako państwo narodowe, bo tak to trzeba nazwać, to jaka jest prawda, a z drugiej strony tego bezpieczeństwa militarnego z drugiej strony, te wybory są o najwyższą stawkę.
Dziękujemy serdecznie. Pan minister wspomniał o bezpieczeństwie, które niezwykle nas przejmuje, zwłaszcza teraz, kiedy widzimy bardzo realne zagrożenie i to z różnych stron, o których również pan minister wspomniał. Spoglądając w kierunku ministra Michała Wójcika, panie ministrze, rezygnacja ze stanowiska szefa sztabu generalnego oraz dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, ten czas kampanijny, który przepełniony jest emocjami, jeszcze bardziej rozemocjonowała i również ta strona opozycyjna bardzo mocno wykorzystuje ten fakt do tego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać tę sytuację, którą teraz przeżywamy. Pan minister Mariusz Błaszczak, odnosząc się do słów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który mówił o tym, że 10 generałów złożyło takie dymisje, mówił wprost o tym, że jest to nieprawda i nie możemy doprowadzić do chaosu w sytuacji realnego zagrożenia.
No tak, ale tak jak pan minister powiedział, opozycja jest zainteresowana chaosem. Proszę zwrócić uwagę, od momentu, kiedy Donald Tusk przyjechał do Polski, realizując jakąś misję, doszło do bardzo silnej polaryzacji tej sceny politycznej. Dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że są takie emocje przy wyborach, naprawdę takich wyborów, ja nie pamiętam od 20 lat, żeby takie emocje temu towarzyszyły, tak potężne emocje, to jest jego zasługa, to jest jego wina, to hejtowanie, to atakowanie nas w internecie, te incydenty, no, pani marszałek wczoraj miała taki przykład, chociażby w Żywcu pewnie opowie na ten temat, gdzie jedna z posłanek, która jest z Koalicji Obywatelskiej, potrafi zarzucać jej, skąd ona pochodzi. No to jest niebywałe, tego nigdy nie było. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. To jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa i to w różnych polach. I każdy musi sobie zdawać z tego sprawę, nie tylko w polu militarnym. To, co się stało wczoraj, pokazało najlepiej, że no, to nie jest przypadek. Kilka dni przed wyborami dwóch najwyższych rangą generałów polskiej armii podaje się w istocie do dymisji. Tak? Czy to jest przypadek? No nie jest to przypadek, z całą pewnością, bo przecież mogli czekać, jeżeli już mieli jakiś powód, bo ja nie wiem, czy był rzeczywiście powód tego, czy to jest powód jakiś polityczny, czy jakiś inny, trudno mi powiedzieć. Natomiast można było z tym wstrzymać się do czasu już powyborczego. Przecież wiadomo, że jak są wybory, no to wszystko jest wyostrzone, czasami przerysowane. To jest bardzo niebezpieczne. Przecież dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której wojna toczy się za granicami naszego kraju. Jest trudna sytuacja w Izraelu w tej chwili. Więc przy tak rozchwianym świecie, przy tak trudnej geopolityce, no decyzja taka dwóch najwyższych rangą generałów jest całkowicie niezrozumiała. Całkowicie niezrozumiała. Wręcz jest nieodpowiedzialnością, w moim przekonaniu. Na szczęście szybka decyzja, nowe osoby się pojawiły, ale w tle pojawia się kontekst także opozycyjny, czyli opozycji, która wykorzystuje to chaos natychmiastowy, żeby uspokoić jakoś emocje, wiedząc o tym, co się dzieje za granicami kraju, powinni się zachowywać w sposób naprawdę odpowiedzialny. Ale to nie jest odpowiedzialna opozycja. To są, przepraszam, że użyję tego słowa, wycieruchy, którzy jeżdżą do Brukseli, donoszą na nas i robią to od kilku lat. Klamkują, czapkują innym, czy to w Berlinie, czy w Paryżu, czy w Brukseli przede wszystkim. To są ludzie, którzy, przez których doszło do tego chaosu. Ja naprawdę staram się uciekać od skojarzeń z Targowicą, ale no trudno jakby nie oprzeć się wrażeniu, że to jest zachowanie całkowicie nieodpowiedzialne, że my przez takie zachowanie w historii naszej, bardzo trudnej, doświadczyliśmy chociażby tego, że upadło nasze państwo. My musimy uważać na to i dlatego opozycja, taka jest rola opozycji, żeby była konstruktywna, żeby kontrolowała, sprawdzała. Przecież na tym to polega. Wiadomo, dyskurs jest twardy i my nie oczekujemy, że nas będzie ktoś głaskał. Natomiast no, nie może to tak być, ojcze, że ktoś prowadzi do rozchwiania tego wszystkiego, tej sytuacji, bo ludzie chcą być bezpieczni. Bezpieczeństwo to jest klucz dzisiaj. To jest najważniejsza sprawa w różnych polach. Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo na rynku pracy. Ludzie chcą być bezpieczni dzisiaj. I to gwarantuje rząd Zjednoczonej Prawicy. Od 8 lat my jesteśmy bezpiecznym krajem. Będziemy pewnie mówili jeszcze o imigrantach. Proszę zobaczyć, co się dzieje w innych krajach, co się dzieje w Polsce. My jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. Jeżeli nie najbezpieczniejszym, oazą, można powiedzieć, spokoju. No ale opozycja jest jaka jest. Jest to jedna z najgorszych opozycji chyba w Europie.
Przy tej okazji, kiedy mówimy o bezpieczeństwie, serdecznie pozdrawiamy żołnierzy Wojska Polskiego, pozdrawiamy również Straż Graniczną. Pani Marszałek, w czasie, kiedy chociażby właśnie polscy żołnierze ewakuują naszych rodaków z Izraela, kiedy nasi strażnicy graniczni strzegą naszych granic, to widzimy różnego rodzaju ataki z różnych stron właśnie na tych ludzi, na te osoby, które znalazły niejednokrotnie życia, bronią naszej ojczyzny. I to są te ataki również od strony takiej politycznej, ale i od strony takiej kulturalnej, takiej, można powiedzieć, kultury w cudzysłowie.
Panie księże redaktorze, ojcze redaktorze, oczywiście i tak jak tutaj panowie ministrowie powiedzieli, kwestia bezpieczeństwa. Ja nawet przedwczoraj najpierw do tego nawiążę, miałam takie spotkanie ze stowarzyszeniem, gdzie są byli żołnierze, którzy teraz w różnych organizacjach też funkcjonują i oni sami mi powiedzieli wprost, że bardzo mocno ich już takich emerytowanych żołnierzy bolały ataki na żołnierzy, dlatego że oni powiedzieli wprost, jeżeli ktoś nigdy nie służył w armii, nie wie jaki to jest trud, że trzeba właśnie mieć tą swoją służbę bardzo często, kiedy jest mróz, deszcz i robią to dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i bardzo ich boli to, że ktoś nie szanuje ich pracy, bo robią to dla nas. Więc ja tu też bardzo mocno taki apel, żeby właśnie ta nasza solidarność z żołnierzami, z funkcjonariuszami Straży Granicznej, że nigdy nie jest za mało podkreślania tego, jak my jesteśmy im po prostu wdzięczni. Ja też tutaj publicznie chcę powiedzieć, że jestem wdzięczna im, bo dlatego ja się czuję bezpiecznie. A jeżeli chodzi o te różnego rodzaju ataki, no one w ostatnim czasie bardzo, bardzo mocno się nasilają. To, co mnie najbardziej też zawsze zaskakuje, że gdzieś tam ta druga strona, pan minister wspomniał o wczorajszej konferencji prasowej w Żywcu, a priori zakłada i mówi, nie wiem, chociażby góralom, co mają myśleć, co mają robić. Bo wczoraj była taka sytuacja, gdzie pani poseł Pępek zaatakowała górali, którzy z wolnej woli stanęli na tej konferencji prasowej ze mną, że to jest wstyd, że oni mnie popierają. Więc ja powiem szczerze, a już troszkę żyję, pierwszy raz się spotkałam z czymś takim, z takim personalnym, bo ja rozumiem, można atakować mnie. Ja zdecydowałam się na udział w wyborach, więc to jest oczywiste, że można atakować mnie personalnie. Ale nie rozumiem, dlaczego atakuje się właśnie przedstawicieli Związku Podhalan, Oddział Górali Żywieckich, krzycząc na nich, że to wstyd, że oni mnie popierają. Więc nie wiem, jaki ktoś ma prawo do tego, żeby w taki sposób traktować osoby. Gdzieś tam potem te media lokalne, czy media już dzisiaj ogólnopolskie pisały, osoby ubrane w stroje góralskie. Ja chcę to zdementować publicznie. To nie były osoby ubrane w stroje góralskie. To były osoby, które są członkami Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich. A to bardzo mocno boli to, co też ojciec powiedział, dlatego że my bardzo mocno, też jako prawica, jako nasze ugrupowanie Suwerenna Polska, walczymy o to, żeby szanować naszą historię, naszą tradycję, naszą kulturę, naszą wiarę, właśnie tą tożsamość i ten patriotyzm. I takie organizacje chociażby, jak właśnie organizacje Górali, jak Związek Podhalan, on bardzo, bardzo mocno o to dba. I kiedy widzi, że są takie osoby, które chcą o to dbać i chcą to pielęgnować, bo oni mówią, że jeżeli my o to nie będziemy dbać o nasze korzenie, to za chwilę nas po prostu nie będzie. I to ma związek i właśnie z tym naszym bezpieczeństwem, to ma związek również z migrantami, bo my chcemy zachować to, co jest dla nas najcenniejsze i najważniejsze. I jeszcze jedna taka myśl, to takie podkreślenie, gdzie też rozmawiając po prostu z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, z mieszkańcami województwa śląskiego, szczególnie tego subregionu południowego, oni mówią wprost, oni chcą się czuć u siebie, czuć się gospodarzami właśnie swojej ojczyzny, swojego kraju, swojego subregionu, swojej takiej małej ojczyzny i chcą się czuć, że są właśnie u siebie i to jest ważne, że mają takie wewnętrzne poczucie.
Panie ministrze, Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje jeden z największych w historii proces inwestycyjny w zakresie sądownictwa, aby sądy były bliżej obywateli, aby sądy działały sprawnie, aby również i te sprawy, które są w sądach, były realizowane w właściwym tempie. Jak pan minister ocenia ten czas rządów Zjednoczonej Prawicy właśnie w zakresie zmian w wymiarze sprawiedliwości?
Jeśli ojciec wybaczy i pozwoli mi, oczywiście, jeśli nie, to ja się dostosuję, to ja bym jeszcze nawiązał do tego pytania, które ojciec był uprzejmy też zadać pani Beacie, dotyczących sfery kultury i wykorzystania tejże w kontekście kampanii wyborczej. Bo myślę, że tak jak bardzo słusznie tutaj pani marszałek opowiadała o wadze kultury, którą nasz rząd wspiera w obszarze utrzymania tożsamości Polaków, ale też i tych z nas, którzy w określonych regionach naszego kraju wykształciliśmy pewien specyficzny charakter tejże kultury, jak choćby górale żywieccy, to myślę, że warto też powiedzieć o zjawisku tej kultury z tego świata, w cudzysłowie Hollywood, która tutaj jest wprowadzana na nasz grunt i wykorzystywana do prowadzenia kampanii, ale żeby tylko do tego. Mówię tu oczywiście, żartuję o tym Hollywood, co pani Holland, bo ona ma tam aspiracje, chciałaby być nagradzana. Na pewno jakąś specjalną nagrodę otrzymała w Wenecji za film, który miał zadanie obsobaczyć, znieważyć, pokazać z pewną pogardą właśnie tych młodych polskich żołnierzy, żołnierki, też panie, kobiety, bo to nie tylko mężczyźni przecież pełnią tą służbę na granicy, funkcjonariuszy Straży Granicznej. To jest niezwykle smutne, że właśnie tego rodzaju narzędzie są stosowane, bo pani Holland, no ona na co dzień mieszka, jak mówi, poza Polską. Chyba tam się lepiej czuje niż u nas w kraju, co wynika też z jej wywiadów. To przecież jej twórczość filmowa, co by o niej nie powiedzieć, będzie oglądana na całym świecie. I ona będzie przedstawiać nie tylko naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy jako sadystów, jako przestępców. Ona będzie pokazywać na sposób Polaków, bo ten, kto w Nowym Jorku czy gdzieś tam w Australii później na ten film będzie myślał o nas przez pryzmat tego filmu, że my tacy jesteśmy. I to jest gigantyczna krzywda, jaką Polsce się wyrządza. Ta wielka zwolenniczka Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej była w stanie popełnić film i wykorzystywać go w czasie kampanii wyborczej, zdając sobie sprawę, że ona powoduje ogromną krzywdę Polsce i Polakom wtedy, kiedy Polacy pokazali swoją najpiękniejszą twarz. Otworzyli swoje domy i serca dla milionów kobiet i dzieci Ukrainy. Wiemy, że cały świat nas o to podziwiał. Więc ta nienawiść do Polski, która tkwi w tej kobiecie najwyraźniej, znalazła swój wyraz, że stworzyła paszkwil, który ma niszczyć ten obraz nas, Polaków. My zdaliśmy test chrześcijaństwa, pokazaliśmy najlepszą twarz. Nie zamykaliśmy tych ludzi na stadionach czy w jakichś innych miejscach, tylko właśnie przyjmowali Polacy, strzesły ich do domu, udzielali rozmaitej pomocy. W kościołach były wielokrotnie zbiórki, przecież na każdej mszy świętej prawie w tym czasie. A ona pokazuje taką straszną twarz, wymyślając historię o jakimś psychopacie, który rzekomo niszczy w termosie szkło po to, żeby ktoś sobie ten uchodźca poharatał, zniszczył wnętrzności. No przecież to jest coś kompletnie wymyślonego, urojonego, tylko że oni tam daleko, gdzie na świecie, nie wiedzą, że to jest nieprawda. Nie wiedzą, że to jest tworzone na użytek właśnie tej propagandy. Ta kobieta, mówi o pani Holland, ona nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków. Jej język wywiadów, bo do tego się odnosiłem kiedyś w PiS-ie, ja w ogóle nie mam prawa nie mówić ponoć, bo sąd zakazał jakoby, tak jak za dawnych niestety tych czasów komunistycznych, jej język, kiedy ona opisuje właśnie tych funkcjonariuszy, porównując, ona miała czelność, śmiała porównywać tych młodych polskich żołnierzy, funkcjonariuszy do Niemców, do niemieckich nazistów w okresie wojny, którzy wozili Żydów do obozów koncentracyjnych, do ludobójców. No jak tak można, prawda? Bez jakiejś refleksji. Robi kobieta, która ma pełną świadomość, co to jest Holokaust, bo sama się odwołuje, że jest wnuczką, że jest dziedziczką osób, które zostały stracone w ramach Holokaustu. I nikt przecież nie przeczy, że to, co zrobił Hitler, Niemcy, to przemysłowe mordowanie, że to był straszny akt zbrodni, ludobójstwa. Ale kto ma czelność porównywać polskich żołnierzy do tych zbrodniarzy? No tylko ktoś, kto może być naprawdę głęboko zdemoralizowany i wewnętrznie zły, pełny nienawiści wobec Polski i Polaków. I to trzeba jasno powiedzieć. W ogóle te wywiady, które udzieliła ta pani, też w innych kontekstach są niezwykle bulwersujące. Chciałem podziękować tutaj i ojcu dyrektorowi, i ojcom za te piękne dzieło też pokazania heroizmu Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów, mimo że tylko nam, Polakom, groziła za to śmierć. I to nie tylko temu, kto pomaga, ale całej rodzinie, prawda? To jest fakt jakby oczywisty i ona o tym też wie, a mimo to usiłuje sączyć taki obraz, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Naprawdę, ona nie chce widzieć tych setek tysięcy, milionów polskich ofiar. W mojej rodzinie również były ofiary w okresie II wojny światowej. To nie byli Żydzi, tylko byli mordowani, byli polscy katolicy, prawda? W każdej polskiej rodzinie możemy znaleźć dalej lub bliżej osoby, które były ofiarami II wojny światowej i to nie jest tak, że ona ma wyłącznie monopol, dlatego mówi, że ona była już jej środowisko ofiarą, a Polacy byli sprawcami. My musimy wobec tego protestować, musimy pokazywać prawdę i musimy bronić polskich żołnierzy, polskiego munduru i nie możemy się bać też uwikłanych w politykę sądu, który chciałby nas zakneblować, tak jak za dawnych czasów komuny czy stalinowskiej, kiedy działał bezkarnie ojciec pani Holland, były lejtnant, porucznik Armii Czerwonej, propagandysta, który właśnie bezkarnie w ten sposób, takim samym językiem, faszyści, bandyci i tak opisywał żołnierzy Armii Krajowych i innych bohaterów Polski Niepodległej, patriotów. Wtedy za nazwanie rzeczy po imieniu można było trafić do więzienia, ale dzisiaj po to walczyliśmy o wolną Polskę, aby każdy miał odwagę powiedzieć, nazwać rzecz po imieniu.
Mówimy o trosce o naszą ojczyznę, o każdego spośród Polaków. I tutaj również dzięki zmianom zainicjowanym w resorcie sprawiedliwości w ciągu roku do Polski wróciło 106 dzieci, z czego połowę to z Niemiec, panie ministrze.
Tak, to jest prawda. Konferencja odbyła się wczoraj, ujawniłem, że dzięki zmianie, którą wprowadziliśmy do prawa wspólnotowego, do jednego z rozporządzeń, a żeby rozporządzenie przeszło i wszystkie zmiany, to wszystkie państwa Unii Europejskiej muszą poprzeć te zmiany. Jedna z takich zmian pojawiła się w rozporządzeniu, która mówiła o potrzebie zachowania tożsamości dzieci, czyli kultury, języka, pochodzenia, religii. Jeżeli ktoś jest Polakiem, no to wiadomo, że jest związany z określonym środowiskiem. Przez kilkadziesiąt lat w Unii Europejskiej nikt nie wpadł na pomysł, zrobienia takiego przepisu, przygotowania. I te dzieci, na przykład polskie, trafiały do środowisk bardzo różnych. Mówiło dziecko tylko po polsku, a jeżeli była potrzeba umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej czy w pieczy instytucjonalnej, to wówczas to dziecko trafiało gdziekolwiek, gdzie sąd jakikolwiek w Europie decydował, to gdziekolwiek do jakiejś rodziny trafiało, czy rozumiało cokolwiek, czy nie rozumiało, nie miało to znaczenia. I zaproponowałem, poprosiłem pana ministra Zbigniewa Ziobro o to, żebyśmy rozpoczęli ten cały proces zmian tego rozporządzenia. No, opatrzność spowodowała, że akurat w Europie była dyskusja wówczas na ten temat. Pojechałem do Komisji Europejskiej, rozmawiałem tam w Komisji Europejskiej z urzędnikami. Byłem na wysłuchaniu w Parlamencie Europejskim, gdzie różne państwa pojawiły się i przedstawiano stanowiska. Ja argumentowałem to wówczas w ten sposób, że jest przecież artykuł 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wy nam zarzucacie, że my nie jesteśmy praworządni, ale wy też nie jesteście praworządni. Czy my jesteśmy praworządni, to w waszym odczuciu nie jesteśmy, ale wy na pewno nie jesteście praworządni, no bo prawa dzieci są w ten sposób łamane. Jeżeli jest konwencja ONZ-owska, ona mówi, że jest poszanowanie tożsamości potrzebne, to dlaczego w Unii Europejskiej tego nie ma? No i rozpoczęliśmy taki cały proces rzeczywiście prowadzący do tego, żeby to rozporządzenie się zmieniło. Jeździłem po różnych krajach Unii Europejskiej, zapraszałem ambasadorów różnych państw w resorcie sprawiedliwości, spotykaliśmy się. Na samym finiszu, pamiętam, bo teraz odkryję jakby pewne kulisy tego rozporządzenia, kiedy już była przygotowana ostateczna wersja tej poprawki, że tożsamość musi być przestrzegana. Przyjechał, pamiętam, do resortu sprawiedliwości, właśnie do ministra Zbigniewa Ziobro, minister sprawiedliwości jednego z państw. I on wówczas, pamiętam, zaproponował, żebyśmy się wycofali z tej poprawki, bo będzie problem, bo nie przejdzie całe rozporządzenie. No i pan minister wtedy powiedział, nie, kategorycznie nie zgadzamy się. Albo tak, albo w ogóle nie ma rozporządzenia. I to przeszło ostatecznie. Co to oznacza? Że dzisiaj, jak jest jakaś sprawa w Europie i dziecko trzeba umieścić w rodzinie zastępczej, to sąd kontaktuje się ze swoim Ministerstwem Sprawiedliwości, które kontaktuje się z nami. I to my w Polsce szukamy, gdzie to dziecko może być umieszczone. W rodzinie polskiej, czy spokrewnionej, czy jakiejś innej za granicą, albo w Polsce. W Polsce szukamy takiego miejsca. 106 osób to są Polacy. Oni się będą wychowywali w Polsce. W ciągu roku tyle osób przyjechało, tyle dzieci przyjechało. Tego nigdy nie było w historii. Nie będą się wychowywali, nie wiem, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, tylko w Polsce. Będą Polakami tutaj, żyli będą w tej kulturze naszej, w różnych środowiskach będą się wychowywali. Miejmy nadzieję, będą dobrymi obywatelami. Natomiast to było bardzo ważne i to nam się udało zrobić. To jest właśnie przełamanie takiej niemocy. To, żeby to zrobić, to wszyscy musieli nas poprzeć. Na początku wszyscy się śmiali z nas w Unii. Jak to? Wy jesteście niepraworządni, wy chcecie coś takiego przeforsować. Oczywiście. Taki splot okoliczności spowodował, że dzisiaj mamy ten sukces, ogromny sukces. Mogę powiedzieć, dzięki tutaj panu ministrowi na forum europejskim, my przecież stawialiśmy kilka razy weto, prawda? To czego, no, trzeba czasami twardo zagrać, powiedzieć nie. Nie, bo nie, bo są pewne wartości, nie ma zgody na to. I przecież niejedną rzecz przeforsowaliśmy, a więc nie tylko zmieniliśmy prawo wewnętrznie, jeżeli chodzi o dzieci, lepiej chroniąc prawa dzieci, ale także w Unii Europejskiej. Nam się to po prostu udało.
Mówimy o dzieciach. Od tych wyborów, które przed nami już za 4 dni, również zależy ta podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina i przyszłość rodziny. Tu również widzimy bardzo różne pomysły na to, jak ma rodzina wyglądać. Pani marszałek, jaka przyszłość rodziny i jaka jest również ta perspektywa, przed którą stoimy w związku z najbliższymi wyborami właśnie w tym kontekście?
To wszystko zależy tak naprawdę od nas, bo jaka będzie rodzina, to zależy od nas, jak będziemy myśleć właśnie, czy to ma być mama i tata i dzieci, czy to może mają być dwie panie i dwóch panów, prawda? To wszystko zależy od nas, to my jesteśmy kreatorami, ale też ważne jest to, żebyśmy, to co cały czas tutaj dzisiaj podkreślamy, bo jesteśmy dumni z naszej historii, tradycji, z naszej wiary i nie dajmy sobie tego odebrać. I chcę powiedzieć wprost, że bardzo często to, co gdzieś słyszymy w mediach, a to jak rozmawiamy po prostu z ludźmi, to oni mówią wprost. My chcemy, żeby nasza właśnie religia, nasza tożsamość, nasza rodzina była taka, jaka jest. My nie chcemy zmian. I to wcale nie jest tak, że bardzo dużo osób chce, nie wiem, tej w cudzysłowie nowoczesności. Ale tak naprawdę to bardzo wszystko zależy od nas. Dlatego tu już dzisiaj pan minister Michał Wójcik, pan minister Zbigniew Ziobro powiedzieli, że to są jedne z najważniejszych wyborów. Dlatego, że Teraz, jeżeli wybierzemy osoby, które właśnie możemy wybrać osoby, dla których rodzina to jest mama, tata i dzieci, możemy wybrać osoby, które mówią, że trzeba być właśnie w cudzysłowie tolerancyjnym, trzeba być nowoczesnym i trzeba się otwierać na nowy model rodziny. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że świat będzie taki, jakie będą dzieci, jak my te dzieci wychowamy. To jest nasza przyszłość. Dlatego ja bardzo mocno zachęcam, żeby właśnie uczestniczyć w tych wyborach, które są przed nami, ale żeby bardzo dokładnie też zastanawiać się, komu chcemy dać szansę, kto będzie nas reprezentował. Czy ta osoba, która nas będzie reprezentowała, ma takie same poglądy jak my. I to, co jest dla nas najważniejsze, jest też najważniejsze dla tej osoby.
To też wsparcie dla rodziny, o czym trzeba dodać, prawda? W postaci choćby tego 500+ czy 800+, które ma być realizowane. Przypomnijmy, że Polska za czasów rządów Tuska, później pani Kopacz, była na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wsparcie dla dzieci w Europie. I pełniliśmy tą niechlubną rolę chyba z Bułgarią, dzieląc miejsce, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci. Dzisiaj awansowaliśmy do czołówki europejskiej właśnie dzięki tym różnym programom, w tym m.in. 800+. One były możliwe z kolei dzięki zupełnie innej determinacji w walce z patologią mafii VAT-owskiej przede wszystkim, gdzie te miliardy złotych przestały wyciekać z Polski, bo to nie było tak, że one tylko trafiały do jakichś grup wewnątrz Polski działających, ale jako prokurator generalny mogę to powiedzieć, że znaczna część pieniędzy wypływała. To były grupy międzynarodowe, tam byli Francuzi, Amerykanie, Rosjanie, Ukraińcy, różnej nacji przestępcy, którzy żerowali na słabym państwie rządzonym przez Tuska i wyprowadzali te pieniądze, a później Tusk mówił, że nie ma pieniędzy. Czy Rostowski, prawda, i tak dalej. Pani Kopacz nie ma i nie będzie. Otóż pokazaliśmy, że są, tylko trzeba dbać o interes polskiego państwa, a nie tylko własny interes, własnej kariery, o którą świetnie zadbał Tusk i robić to, co chce Berlin i Moskwa, żeby, prawda, mieć z tego osobiste profity. Więc to, ta inna filozofia podejścia do państwa, do szerzenia jego interesów miała swoje też efekty w zakresie takiego innego podejścia do rodziny, choć te sprawy tradycyjnych wartości są dla nas oczywiście fundamentalne, szczególnie dla nas jako suwerennej Polski.
Dziękujemy. Wybory 2023 i referendum to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pani Beata Białowąs, działaczka społeczna, była wicemarszałek województwa śląskiego, pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny oraz pan Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszam naszych drogich widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych, a można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Z kolei dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, a dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny, pozdrawiamy Polaków w Polonie, są to numery 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14. Wybory 2023 i referendum. Zatem o pierwszej składowej powiedzieliśmy. Zwróćmy uwagę również na tą drugą część tego tematu, który dziś nam przyświeca w ramach rozmów niedokończonych. Referendum, ponieważ w najbliższą niedzielę również i ta sprawa będzie dla nas, myślę, że niezwykle ważna. Otrzymamy karty z czterema pytaniami dotyczącymi unijnego mechanizmu relokacji uchodźców, muru na polsko-białoruskiej granicy, wieku emerytalnego, sprzedaży majątku należącego do Skarbu Państwa. Panie ministrze, panie prokuratorze, wiele środowisk również, zwłaszcza tych opozycyjnych, chce zdyskredytować, chce również gdzieś odwieść Polaków od tego, aby wziąć udział w tym referendum. Jakie znaczenie tego wydarzenia, przed którym stajemy?
To prawda i to jest niezwykle cenne, aby każdy z nas zadał sobie pytanie dlaczego i szukał sam na nie odpowiedzi, niekoniecznie słuchał kogokolwiek, również nas tutaj w studiu. Tylko zadał sobie pytanie, dlaczego ktoś nie chce udzielić odpowiedzi na proste pytania, jak ta przysłowiowa konstrukcja, przepraszam, powtarzam to, cepa, wybaczyć za ten kolokwializm, ale tak się mówi to powiedzenie. No bo jeżeli wszyscy mówią, że nie chcą w Polsce i do Polski sprowadzać imigrantów z krajów islamskich, głównie, bo o takich chodzi, takich zaprosiła pani Merkel kiedyś do Europy, te miliony przyszły i teraz kraje Europy Zachodniej mają z tym problem, w ogromnej większości, no to pytanie, jeżeli nie chcecie, no to pójdźmy razem na referendum. możemy się różnić w bardzo wielu sprawach, ale jeżeli tutaj się nie różnimy, to przecież polskie prawo mówi, że jeżeli 50% Polaków weźmie udział w referendum i zagłosuje w określony sposób większość na przykład przeciwko przyjmowaniu, to będzie to wiążące dla każdego rządu. Czy to będzie rząd prawicy, lewicy czy centrum, każdy będzie miał związane ręce. Więc jeżeli ktoś ma szczerą intencję i naprawdę nie chce sprowadzać do Polski tych nielegalnych, głównie z krajów islamskich, północnej Afryki, imigrantów, którzy stanowią tak gigantyczny problem w krajach Europy Zachodniej, którzy w większości nie chcą pracować, tylko chcą mieć darmowy wikt i opierunek, a do tego gros z nich dopuszcza się ciężkich przestępstw kryminalnych, z którymi te kraje sobie nie radzą, no to jeżeli nie chcemy, żeby ci ludzie zostali nam sprezentowani w ramach solidarności tak rozumianej europejskiej, no to pójdźmy do tego referendum i zagłosujmy wszyscy nie. Innymi słowy, rodzi się pytanie, czy nie jest to jakby znak i świadectwo złych intencji co niektórych, którzy nie chcą iść na to referendum, nie chcą odpowiedzieć na to proste pytanie, czy nie pokazuje to, że oni chcą tych imigrantów w przyszłości tutaj sprowadzić, czy chcą zrobić to, co jest ważne dla możnych tego świata Unii Europejskiej, dla polityków rządzących w Berlinie, w Paryżu i w Sztokholmie i pewnie już im obiecali to. No a jeśli weźmiemy pod uwagę z dalej wypowiedzi publiczne Donalda Tuska, które składał, będąc jeszcze szefem Rady Europejskiej, gdzie mówił, że każdy kraj powinien dostać po 100 tysięcy takich imigrantów. A po drodze, pamiętajmy, napłynęły jeszcze kolejne setki tysięcy tych ludzi, więc teraz będzie tego większa kwota tych ludzi. Kiedy groził naszemu rządowi, gdy powiedzieliśmy jasno, nie zgodzimy się na to, groził sankcjami, że powinniśmy przyjąć, no to chyba nie ma nikogo rozsądnego, kto mógłby z przekonaniem powiedzieć, że oni nie chcą ich sprowadzić. Otóż oni chcą ich sprowadzić. Chcą, bo już się do tego zobowiązali i chcą również dlatego, że oni chcą zmieniać oblicze tej ziemi, odwołując się do pięknego słów naszego papieża, świętego ojca Jana Pawła II. Oni chcą poprzez multikulti zmienić tak kulturę Polski, aby Polska już nie była Polską. Oni chcą zrobić te eksperymenty, jakie mają miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej. W Brukseli jest więcej osób, w tej chwili rodzi się o imieniu Mohamed niż osób o tradycyjnie walońskich czy tamtejszych w każdym razie imionach europejskich i to wpływa oczywiście na kształt kultury. To było, stało się pretekstem, kiedy byłem jeszcze europosłem, do tego, żeby zlikwidować na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia wszystkie odniesienia do kultury Bożego Narodzenia, ponieważ ówczesny mer, już nie pamiętam, czy był mer, czy burmistrz, już proszę wybaczcie, w każdym razie zarządca z ramienia samorządu Brukseli stwierdził, że nie możemy obrażać uczuć przedstawicieli muzułmanów, którzy tutaj tam są już i nie życzą sobie tego. Chciałbym, żebyśmy Polacy nie wstydzili się symboli chrześcijańskich z okazji świąt, nie tylko zresztą świąt, ale między innymi, bo to święta, właśnie daję przykład Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, byśmy się nie wstydzili choinki, byśmy nie wstydzili się żłobka, byśmy nie wstydzili się tego, że się modlimy, pośpiewamy piękne polskie kolędy, bo nie wypada, bo możemy kogoś urazić. Brońmy też naszej tożsamości, naszego języka, naszej kultury, bo oni chcą sprawić, żebyśmy nie byli tak naprawdę już Polakami.
Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wybory 2023 i referendum, temat, który podejmujemy. Zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania widzów oraz radiosłuchaczy. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz z Mazowsza z tej strony. Ja pozwoliłem sobie podzwonić z dwoma prośbami. Pierwsza to jest do wszystkich widzów, słuchaczy. Ponieważ zostało jeszcze kilkadziesiąt godzin, żebyśmy spróbowali jeszcze kogoś przekonać. Jedną, dwie osoby, nie wiem, czy sąsiada, czy kogoś z rodziny. Bo to może okazać się bardzo ważne. Tutaj sondaże pokazują, że każdy głos naprawdę się liczy. No i druga prośba to taka tutaj do naszych zacnych gości w studio. Czy mogliby przypomnieć, który numer na listach Zjednoczonej Prawicy ma Solidarna, czy teraz Suwerenna Polska? Także to tyle. Przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Kazimierzu, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie pana, panie ministrze.
Przyłączamy się do tego apelu, który pan był uprzejmy przed chwilą tutaj wyrazić, zachęcając nas i wszystkich, byśmy byli aktywni, byśmy przekonywali tych, którzy nie chcą pójść na wybory, nie chcą pójść do referendum, mają wątpliwości. Oczywiście czyńmy to w sposób, który nie zburzy pokoju sąsiedzkiego i czasami są też osoby, musimy to przyjąć, w rodzinach, które mają zupełnie odmienny pogląd, bo jak ktoś ciągle ogląda TVN, no to naprawdę można się zaczadzić i świat widzieć w zmienionych konturach. No ale nie zmienia to faktu, że jest niemała grupa ludzi jeszcze niezdecydowanych, wynika to tak samo z wszystkich badań. I ci, którzy okażą się skuteczniejsi w przekonywaniu ich, w pokazywaniu też tych zagrożeń, które przed nami, w wskazaniu, gdzie jest mniejsze zło czasami dla niektórych, można powiedzieć, jeżeli ktoś nie jest przekonany do żadnej partii politycznej, to jest to, to może to być niezwykle, niezwykle cenne. Pamiętajmy, że w polityce jest tak, że nie zawsze można w pełni realizować do końca swoją agendę programową, swoje postulaty. My jesteśmy suwerenną Polską w ramach Zjednoczonej Prawicy i przecież Państwo pamiętacie, że były też różnice zdań wewnątrz naszego obozu pomiędzy nami, a zwłaszcza środowiskiem pana premiera, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską. Uważaliśmy, że trzeba prowadzić bardziej asertywną, bardziej zdecydowaną politykę, bo będą nas oszukiwać, będą kłamać. Jeśli będzie ustępować, to będą żądać jeszcze więcej i nic nie dadzą. Ale mimo tych różnic, które gdzieś tam były między nami, uważamy, że musimy się jednoczyć. Że teraz my wszyscy musimy te różnice odsunąć z nadzieją, że wyciągniemy z nich wnioski co do przyszłych też relacji z Unią Europejską i innych ważnych spraw, ale musimy się jednoczyć, nie patrzeć na to, co też czasami gdzieś tam nas różniło w ocenach, ale zobaczyć gigantyczne zagrożenie dla istnienia państwa polskiego, dla demokracji w Polsce, dla wolności w Polsce, bo mamy tych, którzy chcą przenieść wszystkie decyzje po naszymi głowami do Brukseli, aby oni tam decydowali za nas, bez pytania nas Polaków, jak mamy żyć, jaką mamy mieć tożsamość, co mamy myśleć, jakimi samochodami nam wolno jeździć, jakimi nie i co nawet mamy jeść. Oni o wszystkim chcą decydować. To naprawdę przypomina stare czasy. A my chcemy, żeby to Polacy decydowali. My tak naprawdę bronimy też demokracji. Ona nie jest doskonałym ustrojem. Ale demokracja polega na tym, że to sam naród decyduje i rozstrzyga o najważniejszych sprawach, kierunkach rozwoju danego państwa. Churchill mawiał, że to jest straszny system, ale nikt nie wymyślił lepszego. A oni chcą nam też i w tym sensie tą demokrację i wolność ukraść, przenosząc tak naprawdę decyzje do urzędników, czyniąc demokrację czystą fasadą. Polacy by sobie w przyszłości mieli wybierać. Tak naprawdę to byłby jakiś nie tyle Sejm, co Sejmik, należałoby to nazwać, w ramach tych landów, czy tak by to się nazywało, czy inaczej, to nie jest najważniejsze. Ale decyzje podejmowaliby urzędnicy gdzieś tam brukselscy. Podkreślam jeszcze raz, znamy siłę kierowań z Berlina i to nie byłyby decyzje korzystne dla Polski, tak na przykład pani z Berlina, pani von der Leyen podejmowała niedawno decyzję co do polskich rolników. Gdyby polski rząd je realizował właśnie, to jest przykład, to polscy rolnicy bankrutowaliby masowo. I nasz rząd musiał stanąć, polski rząd, demokratycznie wyłoniony w obronie interesu polskich rolników. I jest wiele takich spraw, w których jest kolizja między interesami możnych Brukseli, a naszymi interesami nas Polaków. I my po to musi mieć demokratycznie wybrany rząd, żeby to tu decyzje zapadały o nas, te najważniejsze decyzje, a nie tam w Brukseli, na co chce się zgodzić Tusk. Więc naprawdę warto pójść na te wybory. Nie ma ludzi doskonałych, nie ma ludzi idealnych, nie ma też partii idealnych, ale uważam, że w tej sytuacji nie ma innego i lepszego rozwiązania niż zjednoczyć się, żeby zjednoczyć wszyscy ci, którym zależy na Polsce, którym zależy na tym, żeby to Polacy decydowali u siebie w domu i żeby te nasze interesy były tu na pierwszym planie, bo taka jest rola polskich polityków i dlatego zmobilizujmy wszystkich, którzy mogą pójść, by poszli i na te wybory, i na te referendum.
Jeżeli mogę tylko uzupełnić jedną rzecz, bo oczywiście pełna zgoda, najważniejsze wybory od 1989 roku, rozstrzygające o przyszłości Polski na kilkadziesiąt lat i wielka prośba, ogromna prośba do telewizów, do słuchaczy, bo naprawdę wiem, że w gronie tych słuchaczy telewizów są naprawdę wielcy patrioci. My to wiemy, bo przecież spotykamy się od wielu lat na różnych zgromadzeniach, rozmawiamy, spotykamy się w biurach naszych poselskich. Naprawdę wielka prośba, żeby jednak tutaj zmobilizować się, tak jak pan powiedział, przed tymi wyborami, bardzo się zmobilizować. I zobaczcie państwo, jak się mobilizuje druga strona. Oni próbują się zmobilizować, oni za wszelką cenę chcą tej władzy. A ta władza oznacza, że zagrożone będzie. I 13, 14 emerytura. To jest pewne, na bank. Wiek emerytalny. Jeżeli dzisiaj ktoś, tak, ja mam powyżej 50 lat, już dzisiaj zaczynam się zastanawiać, tak? Jaki będzie ten wiek emerytalny? Czy to będzie 60, czy 65, a może 70? Przecież Donald Tusk kłamał ludzi. Przejął władzę, powiedział, że nie podniesie wieku emerytalnego i podniósł go. A my, w przeciwieństwie do tamtych naszych oponentów, przecież jedna z pierwszych decyzji to było obniżenie wieku emerytalnego. My jesteśmy wiarygodni. Ja nie mówię, że my błędów nie popełniamy, bo popełniamy także. Natomiast z całą pewnością ta wiarygodność nasza i ich, to są zupełnie inne półki. To jest druga rzecz. Bezpieczeństwo socjalne, to co pan minister mówił. 800+ teraz. Przecież tam był to słynny szyld Rostowskiego. Pieniędzy nie ma i nie będzie. No pieniądze się znalazły. Z czego? No właśnie z zablokowania pieniędzy, które szły do mafii VAT-owskich, bo stworzono ustawę w Ministerstwie Sprawiedliwości, która wskazała zupełnie nowy typ przestępstwa, 25 lat pozbawienia wolności za takie przestępstwo i te pieniądze nagle się znalazły właśnie na sprawy socjalne. I nawiązuję także do tego pytania słuchacza, telewidza dotyczącego suwerennej Polski, bo my jesteśmy na jednej liście Prawa i Sprawiedliwości. Taka decyzja została podjęta. Jako jedność chcemy wygrać 9 wybory i mamy szansę. I te ostatnie dni pokazują, że kto lepiej zmobilizuje te swoje elektoraty, ale nie tylko, kto sięgnie po tych niezdecydowanych. Ludzie podejmują decyzje w ostatnich godzinach czasami przed wyborami. Kto dotrze do tych ludzi i postara się im argumentami przekazać informację, że jest niebezpieczeństwo dzisiaj dla Polski, dla nas wszystkich, jeżeli wygrają tamci, to wtedy będziemy realizowali ten program dalej. Jeżeli chodzi o suwerenną Polskę, nasi parlamentarzyści i nie tylko, także inne osoby, tak chociażby pani marszałek, są na tych listach na różnych miejscach. Ja, jeżeli ojciec pozwoli, to już w czasie programu radiowego może przekazał, bo to jest 20-30 może osób, gdzie, jeżeli to jest oczywiście możliwe, zrobię to bardzo szybko, gdzie osoby związane z suwerenną Polską będą kandydowały. Pani marszałek, zacznę od szefa.
Nie, to
pan minister kandyduje w Rzeszowie, na Podkarpaciu.
Z Marcin Warchą na 30. miejscu.
Tak, jest na jedynce, na 30. miejscu jest pan minister Marcin Warchą. Pani była marszałek województwa śląskiego, jest w okręgu bielskim, Żywiec, Bielsko-Pszczyna, Cieszyn, także to jest ostatnie miejsce na liście. Ja mam przyjemność po raz kolejny kandydować z Katowic, z miejsca drugiego, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, powiat cały, Bieruńsko-Lędziński, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice, Świętochłowice, nie chcę dalej wymieniać.
Ja słowo, jeśli ojciec powie, w tej sprawie chciałem powiedzieć, dla nas najważniejsze jest jednak to, bo zdecydowaliśmy się być jednością, aby państwo poszli na te wybory i poparli listy Zjednoczonej Prawicy. Bo kogo? To jest druga sprawa. Patrzmy na Polskę. Polska to jest dla nas rzecz w tej chwili najważniejsza, że bronimy Polski. A więc na kogo zagłosujemy, to jest oczywiście ważne. A najważniejsze, żeby to był głos oddany na listy Zjednoczonej Prawicy. To jest wielu wartościowych ludzi na pewno. Rzeczywiście są też wśród nich przedstawiciele suwerennej Polski. I będziemy wdzięczni, jeśli też nas poprzecie. Tak jak tu było mówione, dzisiaj byłem w Łodzi, pana Piotra Ciepluchę, bardzo młodego, zdolnego człowieka na 6. miejscu startuje. Wspierałem z przekonaniem wiceministra sprawiedliwości. Ale najważniejsze, Zjednoczona Prawica i referendum. Nie zgódźmy się na to, co chcą nam zgotować, zwłaszcza jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo imigrantów, bo chcą zmieniać Polskę przy okazji. To są wybory o wielką stawkę.
6 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maria oraz telewizji TVM trwa czas rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Z Warszawy. Ja bym chciał zadać dwa pytania. Zacznę od tego mniej ważnego. To mniej ważne jest takie. Dlaczego państwo, no właściwie prawie wcale nie wykorzystujecie tego incydentu, nie wykorzystujecie politycznie tego incydentu, który się wydarzył w Holandii? No przecież ta niechęć, ten ostracyzm okazywany tam wobec Polaków i kibiców i polskich zawodników i w ogóle całego polskiego społeczeństwa jest niczym innym jak skutkiem działalności naszej opozycji, która robi czarny PR w Polsce Polakom, poprzez Parlament Europejski, poprzez media, poprzez filmy, czego ostatnim dowodem jest ten film pani Agnieszki Holland, no i wszystkimi innymi możliwymi metodami. No, a myśmy to sobie przyjęli i uważam, że ten temat w ogóle nie wybrzmiewa w kampanii wyborczej. Ja słucham dużo audycji, bo jestem emerytowanym inżynierem i prawie tego nie usłyszałem. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie jest poważniejsze. Proszę Państwa, do Polski teraz przyjeżdża dużo obywateli Izraela. Jestem przekonany, że duża część z nich ma podwójne obywatelstwo i polskie, i izraelskie. Dlatego, że przyjemniej jest być obywatelem Izraela, mieć także paszport jednego z krajów Unii Europejskiej. Ich może przyjechać mniej albo więcej. No zobaczymy, jak to się wszystko będzie kształtowało. I to jest ta jedna droga. To jest ta jedna droga przez polskie samoloty, przez polskie linie lotnicze, z pomocą polskiego wojska, ten most. A druga społeczność, która do Polski się może zjawić, to może się zjawić z rekomendacji Unii Europejskiej poprzez no właśnie różne zielone granice, ale też całkiem oficjalnie, jak nam wcisnął tą społeczność za pośrednictwem Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Proszę Państwa, czy panowie politycy, Państwo nie obawiacie się, że my w ten sposób konflikt bliskowschodni możemy sprowadzić do Polski? Że to, co się działo na ulicach w Betlejem czy w innych miast bliskowschodnich, a być może Tel Awiwu, Hajfy, Jerozolimy, teraz się będzie działo w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni. Strzeż nas, Panie Boże, przed tym. A Państwo jesteście odpowiedzialni, dlatego bardzo bym prosił o króciutki komentarz w tych dwóch sprawach. Tym pierwszym odnośnie tych incydentów holenderskich i tego przyjmowania nowych emigrantów. Szczęść Boże.
Dobra. Panem Bogiem, Bóg zapłać. Panie Wojciechu, dziękujemy za postawione pytania oraz refleksje. Panie Ministrze.
Tak, dziękuję bardzo. To wychodzę naprzeciw Pana pytaniu. Zobowiązuję się, że jutro na konferencji prasowej w Łodzi właśnie z Panem Piotrem Ciepluchą, który startuje z 6 miejsca w Okręgu Łódzkim, ten temat podejmę. Także proszę śledzić jutrzejszą konferencję. Na pewno ten temat podejmę i muszę Panu powiedzieć, że myślimy podobnie. W czasie, kiedy jechałem tutaj, właśnie do Torunia, dzwoniłem do Pana Ministra Kalety, pytając go, czy w tej sprawie wypowiadał się, czy zorganizował konferencję prasową, bo zobowiązał się, że to zrobi i mówił mi, że zrobił tą konferencję prasową, tylko media nie zawsze i nie wszystko niestety odpowiednio nagłaśniają. To się przyjmie, na pewno w internecie znajdzie pan ślady wskazujące, że pan minister Kaleta zapowiadał interwencję w tej sprawie, wystąpienie też do władz Holandii oraz pan z kolei nasz poseł, kolega Olszewski, startujący w Warzanku Warszawskim, w tym drugim okręgu warszawskim, złożył zawiadomienie. Więc ja jutro się do tego w szczegółach odniosę, co prokuratura w tej sprawie robi i pana telefon tym bardziej mnie do tego zachęcił, choć myślałem, bo jadąc tutaj do państwa, przeczytałem w mediach właśnie relacje działaczy Legii Warszawa, którzy opisywali, jak traktuje się tam Polaków. Że Polacy byli wyłapywani w tym miasteczku. Jak ktoś mówił po polsku, to był wyłapywany brutalnie przez policję i informowany, że Polacy nie mają prawa wejść do tego miasteczka. No to są przez czasy, to jest jakiś horrendum. To jak zresztą hitlerowski, gdzie były strefy wydzielone, gdzie na polski język Polakom było, nie wolno było wejść. No nie jest być może przypadkiem, przepraszam, że pozwolę sobie teraz już na złośliwość pewną, ale najwięcej ochotników ponoć do SS, poza Niemcami, to byli właśnie Holendrzy z Holandii. Oczywiście to jest złośliwość z mojej strony. Ponad 50 tysięcy ich tam służyło, Waffen-SS, prawda, holenderskim. Ale takie inklinacje być może do takiego rasistowskiego podejścia w tym kraju są niemałe i nie wyleczyli się z tego. Dzisiaj to taki rasizm przejawiają z kolei te lewackie środowiska, bo z tego co wiem, to ta burmistrz tego miasta to jest jakaś lewaczka z flagami LGBT występowała i dlatego być może nami gardzi. I to, co pan powiedział słusznie, ten obraz Polski, który przedstawiają totalną opozycję pani Holland, to się wpisuje właśnie w tą agresję i później nienawiść do nas. Dlatego taką krzywdę zrobiła nam pani Holland i Polakom tym filmem. I dlatego jest tak bulwersujące, że PSL jeszcze do tego, bo Platforma to mnie nawet nie dziwi. Instytucje podległe PSL-u finansowały ten film, co jest niezwykle bulwersujące. Co do drugiego pytania, to powiem tak. No każdy akt agresji, mordowania niewinnych osób, cywili, musimy zawsze potępić. I dzieci jeszcze, tam ponoć obcinane głowy były i tak dalej. Niezależnie od tła, powodów, motywów, to jest zachowanie nieakceptowalne i okrutne i musimy to odrzucić i potępiać. Zdecydowanie pamiętamy Wołyń, co się stało i to do tej pory brak przeprosin ze strony ukraińskiej, jasnego powiedzenia, jaka jest prawda. To jest dla nas bardzo bolesne doświadczenie i zawód, jeżeli chodzi o nasze relacje z Ukrainą, mimo tej pomocy. Ale oczywiście musimy też pamiętać, że tło tego konfliktu jest dużo bardziej skomplikowane i też jakby wzajemne krzywdy, też i te, które były Palestyńczykom, prawda, które doświadczali ze strony Izraela, tam też były ogromne krzywdy. Historia tego konfliktu jest doskonale znana, a nienawiść rodzi nienawiść, eskaluje nienawiść i doprowadza właśnie do takich sytuacji, które tam widzimy. Obowiązkiem Polski jest dbać o nasze bezpieczeństwo naszego rządu i myślę, że ten rząd Zjednoczonej Prawicy zrobi wszystko, by to bezpieczeństwo było również w wymiarze militarnym. Dajemy tego dowody i wymiarze też zaangażowanie w różne konflikty. Nie będziemy się angażować, w każdym razie nie wyobrażam sobie, by Polska się angażowała w jakieś konflikty, które wykraczają poza, byłyby sprzeczne z naszymi interesami. Proszę zwrócić uwagę, na koniec powiem, Izrael. Czy Izrael angażował się w pomoc Ukrainie? Im nie groziło nic bezpośrednio. Oni nas pouczają, niektórzy z nich, że Polacy w czasie wojny, kiedy była tu okupacja, kiedy groziła śmierć całej rodzinie, nie pomagali, prawda, tak jak oni by sobie tego życzyli, nie byli herosami wszyscy. A ja pytam, a dlaczego w takim razie, jako ryzyko było po stronie Izraela, żeby pomagać na przykład Ukrainie w czasie tego konfliktu wojennego? Żadna nie pomagali, bo wybierali swój interes, jak mówił ich jeden czy drugi premier. I my też musimy kierować się naszym interesem. Również do tych konfliktów, które dzieją się dalej na arenie międzynarodowej w stosunku do Polski.
Wybory 2023 i referendum, trwa czas rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Witold Stański z Niemiec. Od 56 lat staram się poprawić sytuację między Polską, Niemcami i Ukrainą. Jestem Wołyniakiem, autorem książki Porycz miasteczko-kresowe, symbol tragedii Polaków i na Wołyniu i wierszy aforyzmu, które co najmniej 10 lat temu podarowałem panu ministrowi Ziobrze. I mam nadzieję, że będziecie dalej mogli rządzić, bo jestem zaskoczony i jestem bardzo zdziwiony, że Polacy od tylu lat są tak powaśnieni, że mamy takich beznadziejnych przywódców jak pan Tusk i wielu, wielu innych i nawet nie potrafili prawdy pisać i mówić. Ja jako magister inżynier elektryk pracujący w koncernie energetycznym największym w Niemczech RWE, jak wykryłem niesamowite rzeczy, to nawet napisałem artykuły na ten temat techniczne i niemal pracę doktorską, którą nie obroniłem, bo nie znalazłem pracy nawet 25 lat temu w Polsce, a koncerny niemieckie wyrzucały na wcześniejszą emeryturę nawet 53-letnie czy 50-letnie osoby. Chciałbym i piszę wielokrotnie, i od tylu lat staram się pomóc Polsce i Polakom nie tylko w formie finansowej, ale pisząc i angażując się. Niestety pan minister bardzo ładnie walczył z Jugendamtem. Ja 25 lat temu nawet byłem u pana ówczesnego przewodniczącego, byłego marszałka Senatu, pana, no jak on na S się nazywał, zmarły dawno, bo wstyd i hańba, co Jugendamt Niemczech robił nie tylko z moją 17-18-letnią córką 25 lat temu przeszło, jak i z innymi rodzinami mieszkającymi polskiego pochodzenia, albo mieszane tak jak ja, bo moja żona jest francuską. I życzę państwu, żeby Polska potrafiła wybrać odpowiednich i pisałem kilka ładnych dni temu również na wielu polityków i znajomych artykuł, no bo zaangażuję się i może pan minister moje te dwie książki, które co najmniej 10 lat temu podarowałem i w Sejmie i dotarły, że nie zginęły. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Witoldzie, dziękujemy serdecznie również za telefon, za podjęcie tej kwestii. Bardzo proszę, pan minister Michał Wójcik.
No właśnie, ale dziękujemy bardzo za to, co robią organizacje polonijne i takie osoby, bo dzięki temu właśnie dokonaliśmy tych zmian w prawie wspólnotowym. Bo dzisiaj nie ma już takiej możliwości, jeżeli dziecko ma wyłącznie obywatelstwo polskie, żeby umieścić w Jugendamt
Dlatego, że w Niemiec zachowana tożsamość. I dlatego w ramach tych przepisów do Polski wróciło 53 dzieci z Niemiec. Z Niemiec. Tego nigdy nie było.
To ogromna zasługa pana ministra. Chciałem tu jeszcze raz publicznie podziękować Michałowi naprawdę, bo to jest wielka sprawa. Jedno dziecko, które uratowało swoją polską tożsamość, to była wielka sprawa, a już jest ich 56, a będą kolejne. Dzięki tym zmianom, które Michał wywalczył w ramach Unii Europejskiej, udało mu się coś, co wydawało się niemożliwe do wywalczenia.
Dokładnie. Mogę powiedzieć tyle, że nawiązując także do tego holenderskiego wątku, bo on jest bardzo ciekawy, bo proszę zwrócić uwagę, że Holendrzy są mistrzami w pouczaniu wszystkich, tak? Oni głównie stali, czy wypychani byli przez inny kraj, o którym mówimy, żeby pewne składać wnioski dotyczące praworządności, że Polska nie jest praworządnym krajem i tak dalej. A co jest ciekawe, w Holandii, szanowni państwo, rząd Rutego upadł przez brak praworządności. Oni, kiedy nam zarzucali, że Polska to nie jest kraj praworządny, łamie się konstytucję i tak dalej i trzeba ten kraj właśnie strofować, najlepiej pieniędzy nie wypłacać i tak dalej, to Mark Rutte, premier Holandii, musiał podać swój gabinet do dymisji. Cały. Z powodu braku praworządności. Dlaczego? Bo się pojawił raport. O tym dowiedziałem się od Polonii w Holandii właśnie. Raport, z którego wynikało, że wszyscy wszystkich kiwali. Wszyscy wszystkich oszukiwali. Kto tracił? Tracili migranci. Oni na końcu, także dramatyczne były sytuacje, popełniali samobójstwa. Między innymi chodziło o całą politykę zasiłkową dotyczącą imigrantów. Cały raport powstał. Ten raport miał być utajniony. Oszukiwali parlamentarzyści. Na samym końcu okazało się, że rząd został podany do dymisji z powodu braku praworządności Holandii. A o rzezi wołyńskiej, to jest też ciekawe, to pani marszałek właśnie może coś powiedzieć, że organizujemy razem konkurs cały.
Jeżeli można dosłownie trzy zdania, chciałam tu bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro, bo dostaliśmy tutaj jego akceptację, błogosławieństwo i właśnie razem z panem ministrem Michałem Wójcikiem, ja jeszcze będąc w zarządzie województwa śląskiego i z panią europoseł Beatą Kępą zorganizowaliśmy konkurs, który już były dwie edycje, w przyszłym roku trzecia edycja konkursu Wołyń Pamięć Pokoleń. To co tutaj też pan dzwoniący mówił, żeby pamiętać o naszej historii, pamiętać o Polakach, którzy stracili swoje życie i żeby o tym nie zapominać. Bo bardzo mocno my tutaj też jako środowisko współpracujemy ze środowiskiem Kresowian i oni cały czas mówią, bardzo was prosimy, jesteśmy coraz starsi, pamiętajcie o tym, co się stało, bo nie chodzi nam o zemstę, ale chodzi nam o pamięć. Jeżeli nie będziemy pamiętać o tych osobach, to po prostu nas nie będzie. Także bardzo dziękuję za ten telefon. Chcę powiedzieć, że my bardzo mocno ze środowiskiem Kresowian współpracujemy i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Zapraszam już do trzeciej edycji tego konkursu w przyszłym roku. Wołyń, pamięć, pokoleń.
A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham właśnie, patrzę i dziękuję. Panie ministrze, dziękuję. Dziękuję panu ministrowi, który jedno powiem, zawsze taki człowiek korekt. Tak zawsze było, tak widziałem, a patrzę już ileś lat. I dziękuję panu ministrowi Wosiowi także, a zwłaszcza panu dziękuję za wiele rzeczy. Nie tylko, że pan pięknie śpiewa.
Wójcikowi. A... Woś to nie wiem, czy śpiewa, ojcze dyrektorze. Czy? Będzie musiał zaśpiewać Woś, minister Woś. Minister Wójcik.
Mam nagrania. Minister Wójcik. Przepraszam, pomyliłem. No. Ona wuj, to na wu. Tak. Jest ale Woś też jest w suwerennej Polsce.
Bardzo dobrze.
Wójcik też. Tak, właśnie myślałem o wujciku. Tak, w każdym razie pan nie tylko pięknie śpiewa, ale ile pan dzieci spowodował, że wróciło do Polski? Ile rodzin? Tego nie robili kiedyś. A poprzednie rządy tego nie robiły. Oddali tę sprawę i to tak się, no, to tak fermentowało, a nie było życia. W każdym razie, no i wiele spraw. Ja na jedno chciałbym zwrócić uwagę. Studenci mi mówili, ja nie znam tego, ale opieram się na właśnie te relacji. Nawet podszedł jeden, mówi, proszę ojca, trzeba powiedzieć, bo w internecie chodzi, odbierz babci dowód, żeby babcia nie szła na wybory. Kochani, nie pozwólcie na to. Właśnie babcie powinny znać życie. Macie uniwersytet za sobą. Życie to jest uniwersytet. Znacie życie i na pewno nie chcecie, żeby były rządy jakieś takie niemieckie w Polsce. A do tego zmierzę. Odeszliśmy od tego Związku Radzieckiego, moskiewskiego. Teraz jest następny jakiś Związek Radziecki tworzą i to bardzo mocno. Berlińsko-brukselski. Myślę, że Bruksela to taka wymówka, bo w sumie to rządy niemieckie. To widać bardzo wyraźnie i to nie jest żart. To nie jest żart. Niemcy idą bardzo konsekwentnie. Oni są dalekomyślni i w sposób bezczelny to robią. To jest naszą życzliwość, nasze serce odbierają bardzo często jako słabość, którą można wykorzystać. Ja mam wielu Niemców i te kontakty od lat i tak jest, tak jest. Dlatego my Polacy miejmy serce, zachowajmy, ale miejmy też rozum i czujność. I nie dajmy się tutaj jakoś tak zniewolić. Za mało było powiedzieć ograć, bo to nie jest partia szachów. To jest być albo nie być Polski. To jest być albo nie być Polski. To idzie bardzo wyraźnie w kierunku likwidacji państw narodowych, likwidowaniu słabszych, podporządkowywaniu tych słabszych tym najmocniejszym. A tu są najmocniejsi na razie jeszcze Niemcy. I dlatego do wyborów i do tego referendum tu nie ma żartów. Jedni drugim to, kochani, mówcie i nie głosować na te maleńkie partyjki, które powstały. Bardzo dobry był artykuł, chyba to był wczoraj w naszym dzienniku. Wywiad z panem prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, wiceprezesem Akcji Katolickiej na całą Polskę, pan Dąbrowski. Bardzo jasno mówi, chociaż jeszcze dalej można byłoby iść. Te małe partyjki powstają wnet przed wyborami, niedługo przed wyborami. Piękne hasła religijne, bardzo tak, no i biorą katolików na to. Na te religijne hasła, zobaczcie, już tacy byli tacy. Ja nie będę mówił nazwisk, ale niech każdy sobie przypomni. To było pięknie, katolickie, polskie. Owszem, ile ludzi zwiedli, nawet ze słuchaczy Radia Maryja, nawet na listy dawali swoje, ale na któreś miejsce tak, żeby nie przeszedł, a trochę głosów nabrał dla nich. Tak. Ale tak samo inne, takie też niby narodowe, Chrystus Król, Bóg, i tak dalej, i tak jeździli z tym wszędzie. No, a później się okazuje, w którym kierunku to idzie. Dlatego uważajmy, a oddawanie głosów na takie małe partyjki, to te partyjki nie wygrają, ale odbiorą ileś głosów tym, którzy mogliby prowadzić Polskę dalej. Właśnie suwerenna Polska. Jest razem, idziecie, zjednoczona prawica. Tu trzeba zwrócić i szukać pośród tych posłów szukać uczciwych, najuczciwszych i ich wybierać. Pomyśleć nad tym i mówcie, nie zmarnować tej wielkiej szansy dla Polski. Jedno, iść. Iść jeszcze raz. Iść i dobrze zagłosować w niedzielę. I tak samo wziąć udział w referendum. To jest obowiązek. Bo ojczyzna to nasza matka. Ojczyznę można stracić. Ojczyznę można stracić. Tak jak straciliśmy w czasie zaboru. Tak samo teraz. A są potężne wpływy, potężne działania, a nawet prowokacje przeróżne. One są sterowane z zewnątrz. To są Niemcy, to jest Rosja. To są inni też. Nie będę już mówił, kto jeszcze może być. A my zachowajmy spokój i wiemy, jak głosować. jak głosować. Jeżeli coś nam się nie podobało w tych ugrupowaniach teraz, to wybierać tych, na listach jest iluś, spośród tych iluś można wybrać jak najlepszego, żeby był uczciwy, żeby chciał służyć ludziom Polsce. Dziękuję serdecznie. No i do roboty, kochani. To jest czas. Nie musimy walczyć zbrojnie, ale też po to wybieramy, żeby nie trzeba było bronić się zbrojnie. To, co zaplanowali, na przykład to, że będą nas, obrona będzie na Wiśle, czyli co? Do Wisły, od Bugu, od Sanu, to co mordercy, mordowanie tych ludzi. Widzicie, co Rosja robi. Co Rosja teraz robi, co robiła w Czeczenii, co robiła w Gruzji. W naszych czasach, do czego zdolni są. Co na Ukrainie. No tak, a od Wisły do Odry pewno Niemcy. Co oczywiście. A Tusk, to widzimy, że jest proniemiecki, inni w tym rządzie jego, to byli wprost proniemieccy. Nie znaczy, że mamy z Niemcami nie budować przyjaźni z wszystkimi narodami, jeżeli się da, ale być realistami, nie naiwniakami. Dziękuję serdecznie. Uważajcie jeszcze na te dowody. Dowód, to jest coś strasznego. Taka akcja, to my studenci mówili, odbierz babci dowód, tak, żeby nie poszło na głosowanie. To babcie miejcie głowę na karku i nie dajcie się. I dziadkowie też, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Ojciec rektor Tadeusz Rydzyk. Panie ministrze, prosimy.
To ja, jeśli mogę powiedzieć, w naszym imieniu się gorąco podziękować ojcu dyrektorowi za tę wielką pracę. I w obszarze ewangelizacji, ale też i Polski, patriotyzmu, którą otrzymujemy dzięki tym wszystkim dziełom, które są za sprawą ojców pod dowództwem, batutą ojca dyrektora realizowane i polski głos w każdym polskim domu, ale też i inne dzieła. Teraz ja z wielką radością przyjąłem informację, że już oczywiście jakiś czas temu, że powstaje też Wydział Prawa, coś w Toruniu wśród młodzieży, bo nam, jaka będzie polska młodzieży wychowanie, ale młodzieży wychowanie na uniwersytetach, problem jest taki, że często tam właśnie ludzie już są szczepieni na polskość, z taką szczepionką, żeby nie kochać Polski, że Polska to nienormalność, jak mówił Donald Tusk kiedyś, że Polską należy się brzydzić, jak pani Holland to pokazuje w swoich filmach, a my potrzebujemy też uczelni, ludzi, mediów, które pokazują, że Polska to piękno, to nasza wspaniała historia, to nasza tożsamość, to wszystko to, co dobre, to powinniśmy łączyć, do tego nawiązywać, do tych pięknych przykładów. I potrzeba nam takich ludzi też i prawników, mogę powiedzieć. Bardzo by się przydali przyszli prokuratorzy, sędziowie, dla których i polskość, ale też i Ewangelia i zasada uczciwości jest na pierwszym planie, miłość do bliźniego. Więc bardzo dziękuję jeszcze dyrektorze, dziękuję ojcom za to wszystko, że możemy mówić tutaj o Polsce i prosić o głosowanie. Ludzie nie są doskonali, my też nie jesteśmy jako politycy doskonali, ale mamy przed sobą gigantyczne zagrożenia, a po drugiej stronie są ci, którzy przebierają się w patriotów, w serduszka, a w rzeczywistości chcą służyć, taka jest prawda, Berlinowi i działać przeciwko Polsce, przeciwko naszym interesom, przeciwko też tym, którzy im ufają, co niektórzy nie wiedzą, że oni na manowce prowadzą, bo w Polsce nie będzie lepiej, jeśli będą realizowane interesy innych możnych, bo wtedy będzie chodziło o to, aby tamtym się żyło lepiej naszym kosztem. Więc walczmy o Polskę, idźmy na wybory, idźmy na referendum, a teraz jeszcze przekonujmy, kogo się da.
Mówimy o Polsce i mówić będziemy. Ciąg dalszy naszego spotkania o 21.30 na antenie Radia Maryja. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi są pani Beata Białową, działaczka społeczna, była wicemarszałek województwa śląskiego.
Bardzo dziękuję.
Zapłać.
Jestem ostatnia na liście w okręgu bielskim, to jest okręg 27. I tu jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę, bo też jak rozmawiam z osobami, to wiele osób nie wie, że liczy się liczba głosów, a nie miejsce na liście.
Dziękujemy. Pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Bardzo dziękujemy. Oraz pan Michał Wójcik, minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów.
Bardzo dziękujemy ojcu i państwu za to, że mieliśmy tę przyjemność tu dzisiaj z państwem spotkać. Dziękujemy jeszcze raz ojcu dyrektorowi. Szczęść Boże.
I mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.